Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Agnieszka Biłda, współautorka gdańskiego projektu edukacyjnego Hombanda, mama trójki dzieci. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to jest za projekt? Czym jest Hombanda?
Hombanda jest pomysłem na edukację naszych dzieci, czyli mówiąc zupełnie w skrócie, spotkały się dwie mamy i wymyśliłyśmy, że potrzebujemy trochę innej edukacji niż edukacja systemowa i powołałyśmy do życia właśnie taki twór. Ja jakiś czas temu zaczęłam rozważać bardzo poważnie przejście moich dzieci na edukację domową, natomiast to, co mnie odstręczało od tego kroku głównie, to był taki rodzaj samotności w nauczaniu dzieci, w ogóle naszej, my jesteśmy niezmiernie, myślę, towarzyską rodziną i potrzebujemy tych kontaktów z ludźmi. I bardzo nie chciałam właśnie przechodzić tej drogi sama mama ucząca swoje dzieci w domu. Szukałam różnych miejsc w Trójmieście, takich kooperatyw rodzin, które istnieją w różnych częściach Polski, natomiast nie znalazłam czegoś takiego. Myślę, że to się dopiero w Trójmieście zaczyna właśnie tworzyć. No i z Natalią, z którą współtworzę z wielką radością Hombandę właśnie, postanowiłyśmy stworzyć takie miejsce, czyli jakby jest to geograficznie niemal w środku Trójmiasta, wynajęłyśmy lokal, który jest idealny jakby na nasze potrzeby. Wokół nas już zgromadziły się cudowne rodziny, które właśnie też mają taką, mogę powiedzieć, odwagę i odpowiedzialność, chcą wziąć na siebie za ten rozwój, edukację dzieci na różnych etapach nauki.
Co się Wam nie podoba w tej klasycznej, tradycyjnej polskiej szkole?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo szeroka. Ja osobiście mogę powiedzieć, że obserwując moje dzieci w przedszkolu i w pierwszych latach szkolnych, to co najbardziej było dla mnie bolesne oglądać, to był taki im dalej w las, tym ta chęć do nauki, poznawania i odkrywania świata autentycznie spadała. Ciężko było mi patrzeć na to, jak mój syn boryka się z zadaniami, których do końca nie rozumie jakby zasadności ich robienia, jak się idzie na mnóstwo kompromisów, które nie są tak bardzo potrzebne w tym procesie nauki. No i system różnego rodzaju ocen, bo oczywiście ocen w tych pierwszych latach nauki nie ma, ale jakiś rodzaj oceniania istnieje zawsze. Nawet jeśli nie są to jedynki, piątki, szóstki, to są to albo różne nagrody, albo nawet odniesienie siebie do szerszego grona kolegów, zadowolenia, niezadowolenia pani. Zobaczyłam, że więcej energii idzie właśnie w to, żeby zadowalać różne osoby i spełniać różne zadania, niż w to, co jest taką naturalną, autentycznie potrzebą dzieci, czyli odkrywanie, poznawanie świata i dowiadywanie się coraz więcej i więcej i więcej.
Dzieci chyba nie wiedzą, czego się od nich oczekuje i próbują zadowalać nauczycielkę, zadowalać rodzica.
Aspekt zadowalania jest jakąś ogromnie silną potrzebą dzieci, którą ja widzę u swoich dzieci w ich oczach, że oni jak coś zrobią, osiągną jakiś rodzaj swojego sukcesu, to szukają zaraz wzrokiem, gdzie jestem i czy widzę i czy się uśmiecham, czy jest fajnie. Powiem szczerze, że to jest dla mnie szalone obciążenie, w sensie, że tak to czuję, że rzeczywiście jesteśmy jakoś jako rodzice dla nich bardzo ważnym punktem odniesienia, jednak jesteśmy pierwszą instancją, która jest czasem, myślę, nawet ważniejsza niż autentyczna taka frajda własna dzieci. Natomiast zadowalanie już szerszego spektrum osób, typu właśnie nauczycieli, cioci, babci, sąsiadów, znajomych na Facebooku, no to to już jest niezdrowe i szkodliwe. I chociaż ja bardzo świadomie się staram pracować nad tym i obserwuję momenty, w których moje dzieciaki jakby odcinają tą pępowinę ze mną, czyli właśnie nie potrzebują tego spojrzenia w tył, czy ja patrzę, jak na przykład dzisiaj moja 3-letnia córka skoczyła z pomostu i zaraz zobaczyła, czy ja patrzę, czy nie patrzę. I łapię te momenty, w których widzę, że oni rzeczywiście się gdzieś tam oddalają, się stają coraz bardziej samodzielni i robię to z wielką radością, bardzo świadomie.
Chcecie, żeby Wasze dzieci były jak najbardziej odpowiedzialne, żeby tą odpowiedzialność im też oddawać. Co to znaczy w praktyce? Bo wielu rodziców może tego nie rozumieć. Pomyślą sobie, jak to oddawać odpowiedzialność. Przecież to ja jestem jako rodzic odpowiedzialny za moje dziecko aż do pełnoletności. Jak Wy rozumiecie tę odpowiedzialność?
My mówimy o tym też, że humbanda jest miejscem dla rodzin. A to dlatego, że ten właśnie proces edukacji i oddawania odpowiedzialności zaczyna się w domu. U nas w jakiś sposób to wszystko się współtworzy w takiej mikrospołeczności. Gdy przychodzi do nas dziecko, to mamy taki rodzaj dosyć długotrwającej obserwacji. Patrzymy, na ile ono jest gotowe na to, żeby brać na siebie jakieś kolejne odpowiedzialności. Ale tak co do zasady, no to rzeczywiście ja sama miałam w sobie bardzo silne przekonanie już od narodzin moich dzieci, że one są takie małe, bezbronne i teraz cały świat jest w moich rękach, jestem za nich totalnie odpowiedzialna. A potem właśnie, głównie w czasie też tej ich nauki w szkole, zrozumiałam, że ja nie chcę być za nich odpowiedzialna, że ja bardzo nie chcę tego ciężaru, że ja bardzo nie chcę tego ciągłego monitoringu i ciągnięcia ich przez te kolejne szkolne zadania. A kolejnym krokiem było to, że z wielką fascynacją obserwuję to, jak oni sami stają się odpowiedzialni, z tym, że tej odpowiedzialności nie może być za dużo, bo często jest tak, że dzieci, które nie chcą odrabiać lekcji, nie chcą iść do szkoły, nie chcą czytać lektur, uważamy, że są nieodpowiedzialne, bo chcą biec na podwórko, a jeszcze nie jest zrobiona matma. Tymczasem ja czuję, że tej odpowiedzialności na barkach takich dość wątłych istotek jest za wiele w systemowej szkole, że to jest bardzo obciążające, jeśli trzeba wiele godzin przesiedzieć w ławce, że potem jest bardzo trudno wrócić do domu i dalej się uczyć i być odpowiedzialnym człowiekiem. My w Humbandzie staramy się, aby ta odpowiedzialność była sukcesywnie nakładana w bardzo indywidualny sposób.
Chodzi o to, żeby tych dzieci też nie obciążać zbytnio, tak? Taką też odpowiedzialnością za sprawy, jakby też, którymi się powinni tylko dorośli zajmować.
O, dokładnie, tak. Trochę tak to jest, a paradoksalnie też jest tak, że część spraw, którymi zajmują się dorośli, mogą się zajmować nimi dzieci. Na przykład właśnie wybór swojej ścieżki edukacyjnej. Bardzo myślę, że warto jest się zastanowić, czy tego chcemy i czy w ogóle to jest w naszej mocy, żeby być odpowiedzialnym za drugiego człowieka, mieć na niego jakiś wpływ. Raczej to nauczanie w Humbandzie i rodzicielstwo rodzin wokół Humbandy zrzeszonych jest oparte na relacji, na takim byciu z drugim człowiekiem i każdy odpowiada za siebie. My odpowiadamy za siebie jako rodzice, dzieci odpowiadają za siebie jako dzieci. Różnimy się rolami, jakie pełnimy w tym projekcie, w rodzinie, w społeczeństwie.
Czy tej odpowiedzialności trzeba dziecko uczyć? Czy one mają, dzieci, w sobie tę odpowiedzialność? Tylko trzeba wydobyć jej pokłady, obudzić ją, bo one gdzieś tam drzemią.
Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy da się odpowiedzialności nauczyć. Trochę nad tym myślałam, czy jest to w ogóle możliwe. Natomiast myślę, że bardzo możliwe, realne i potrzebne jest stworzenie odpowiednich warunków, żeby dać dzieciom szansę na bycie odpowiedzialnymi, bo dzieci chętnie są odpowiedzialne za różne małe, ale to są bardzo malutkie tematy. Uczenie odpowiedzialności też jest takim, jeśli w ogóle jest możliwe, to wydaje mi się bardzo trudnym procesem, który wiedzie przez szereg takich niezaspokojonych naszych potrzeb, bo na przykład staram się nauczyć moją córkę sprzątania w pokoju swoim, a robię to w taki sposób, że zupełnie nie wtrącam się w to, czy ona tam ma czysto, czy nie, czy odpowiedzialne dziecko ma czysto w pokoju. Nie wiem, nie wydaje mi się.
Blisko tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, jest też takie ryzyko pewne, bo wiadomo, że dzieci często obwiniają się też. Nawet za błędy rodziców uważają, że to jest ich wina, że coś się nie udało na przykład. I tak sobie myślę, że jak się oddaje taką odpowiedzialność, to też trzeba chyba z dzieckiem dużo rozmawiać na ten temat, żeby ono wiedziało, o co chodzi, żeby się nie obwiniało, jak na przykład coś w ramach tej odpowiedzialności mu nie wyjdzie.
Oj, bardzo, tak, dokładnie. No bo to jest jeszcze kwestia właśnie tego, czyje oczekiwania chcemy spełnić. Czy jeśli dajemy odpowiedzialność dziecku, co trochę wiąże się też z dawaniem tej wolności, o której tak dużo myślimy i mówimy i uczymy się tego wspólnie w Humbandzie, no to wówczas godzę się z tym, że to nie będzie zrobione tak, jak ja myślę. Jeśli daję odpowiedzialność za sprzątanie w tym swoim pokoju mojej córce, to ona zrobi to tak, jak uważa, albo tego nie zrobi, bo uważa, że nie jest to istotne. Jeśli daję odpowiedzialność dziecku za wybór swojej edukacji, to godzę się z tym, że nie będzie ono się uczyło w taki sposób, który ja sobie wyobraziłem w głowie. Odpowiedzialność wiąże się też bardzo z zaufaniem, czy umiemy ufać naszym dzieciom, zaufać i pogodzić się z tym, że one mają swój rozum, swoje intuicje, swoje wybory i je po prostu zaakceptować. To, czego ja się uczę aktualnie, to tego, żeby nie ubierać moich dzieci wtedy, kiedy jest mi zimno, a nie rozbierać wtedy, kiedy jest mi gorąco, tylko żeby one same mogły sobie zdecydować, czy chcą się ubrać, czy rozebrać. Banalna rzecz, ale w moim rodzicielstwie jest ogromnym krokiem naprzód i widzę w tych sytuacjach, jak nawet to właśnie 2-3-letnie dziecko przychodzi gołe w lutym, że chce się ubrać i latem samo się rozbiera, bo jest mu gorąco. To naprawdę dzieci są bardzo kompetentne i wiele takich odpowiedzialności są w stanie udźwignąć, jeśli mają do tego stworzone warunki, a wśród tych warunków uważam, że bardzo ważnym elementem jest zaufanie dorosłych i taki rodzaj superwizji, czyli sprawdzania tego, jak to gra z nami, jako rodzicami, nauczycielami, czy to jakby idzie w bezpiecznym kierunku. Różnimy się kompetencjami, tutaj nie chodzi o to, że ktoś ma jeszcze w jakimś jest wieku i ma gorsze kompetencje, a my jesteśmy dorośli i wiemy lepiej, tylko rzeczywiście no, mamy szerszy ogląd, mamy większe doświadczenie, mamy więcej narzędzi, żeby w jakiś sposób tą na przykład drogę edukacyjną, czy w ogóle życie na świecie zrobić bezpiecznym. Ten proces edukacji na takim wczesnym etapie myślę, że potrzebuje mądrego towarzyszenia dorosłych. Tak to realizujemy.
Słuchając nas, niektórzy rodzice mogą się zastanowić, dobrze, to ja mam oddać odpowiedzialność dzieciom za to, co one chcą robić, czego chcą się uczyć, no a ja co mam robić w tym wszystkim? Gdzie mam się znaleźć? Gdzie jest moje miejsce?
To jest właśnie piękne, gdy pozostawimy tą odpowiedzialność nawet w części, ale świadomie i w dużej części, w rękach dzieci, to zachęcam bardzo do eksperymentu tych, którzy jeszcze tego nie zrobili i zaczniemy obserwować je w tym całym procesie, bo gdy oddamy odpowiedzialność w ręce dzieci za edukację, to usłyszymy, nie chcę chodzić do szkoły. I co wtedy? Jakby otwiera się duże pole do nawiązywania relacji i do rozmowy o trudnych sprawach, które inaczej nie miałyby szansy się zadziać, bo gdy my przejmujemy na siebie odpowiedzialność za czyjeś dobro, bezpieczeństwo, edukację, no to nie umożliwiamy mu zaistnienia jako taka indywidualna, podmiotowa jednostka autentycznie w relacji z nami. A jeśli sobie powiemy, okej, powiedz, czego chcesz, czego potrzebujesz, dlaczego nie chcesz chodzić do szkoły, może zrobimy to inaczej, tak jak wielu z nas rodziców homebandowych zrobiło w swoich domach, to okazuje się, że te odpowiedzi, można ich szukać wspólnie na te trudne zagadnienia. Dla mnie rodzicielstwo jest relacją z drugim człowiekiem. Nie takim, za którego jestem odpowiedzialna, choć nie mogę powiedzieć, że się wyzbywam zupełnej odpowiedzialności, bo to jest jakby zupełnie nie o to chodzi. Natomiast dużo, dużo wolności i dużo, dużo podmiotowości i takiego autentycznego oddawania tego, co nie jest moim rewirem, jakby czuję taki duży respekt przed tym, że nie chcę zmuszać moich dzieci właśnie do tego, żeby wstawały rano i siedziały w tych ławkach 6 godzin. Nie chcę czuć się lepszą, bo wiem właśnie, kiedy jest ciepło albo kiedy jest zimno. Chcę, żeby życie było naszą wspólną przygodą, w której i oni, i ja mamy jakby równe godności, na równi jesteśmy ludźmi. My często bardzo mówimy o dzieciach w Hombandzie, że są to ludzie. I to też niesie za sobą szereg konsekwencji.
Osoby, które trochę nie dowierzają w to, co pani mówi, że to się może udać, że w ogóle tak można realizować edukację dzieci w taki sposób, mogą sobie pomyśleć, że pani dzieci na przykład nie będą umiały krytycznie na siebie spojrzeć, że będą egoistyczne, że nie będą współpracować z innymi, no bo nie chodziły do szkoły, nie musiały rywalizować. Nie obawia się pani tego?
Ja się bardzo tego obawiałam, bo z wielu stron na sam pomysł edukacji domowej słyszałam, to jest trzymanie dzieci pod kloszem. One nigdy nie poznają prawdziwego świata. I co, jeśli potem pójdą gdzieś do pracy i ktoś będzie od nich czegoś wymagał? Radzą sobie z takimi sytuacjami. Rzeczywiście obawiałam się tego, natomiast czułam, że tak nie będzie. I teraz po tych 2 miesiącach działania Hombandy, czyli bycia w takiej społeczności wolnych ludzi, dzieci, które przechodzą, jakby przepracowują różne swoje traumy szkolno-przedszkolne oraz dorosłych, którzy nie zawsze są pedagogami i psychologami, choć też tacy się zdarzają, a chcą tym dzieciom w procesie edukacji towarzyszyć, mogę powiedzieć, że tak nie jest, że nie jest to żaden klosz, a wręcz przeciwnie. przeciwnie. Nam się zdarzają bardzo trudne sytuacje każdego dnia. Mamy do czynienia, proszę mi wierzyć, z autentycznymi emocjami, trudami i rodziców, i dzieci, ciężkimi zachowaniami, przy których chcemy być i towarzyszyć. I w jakiś sposób je przeprocesować. Szukamy najróżniejszych narzędzi i sposobów, żeby pomóc dzieciom być w prawdziwej relacji z drugim człowiekiem. I to się dzieje. Myślę, że mój syn doświadczył w Hombandzie dużo trudniejszych sytuacji już niż w szkole, w której są bardzo jasne zasady, reguły, w której dużo rzeczy się tłumi w sobie, bo nie można, bo nie wolno, bo trzeba zapytać. To mówi wielu rodziców będących w trybie edukacji domowej rodzin, że jest to dużo prawdziwsze życie i dużo lepiej uczy odpowiedzialności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia. To są takie wartości, których praktycznie nie ma się szans nauczyć w szkole. Kooperatywy rodzin bardzo pięknie pączkują. Nasza również będzie pączkować już dla starszych dzieci na pewno. To już teraz tworzymy miejsce dla starszych dzieci. Mam wielką nadzieję, że te dzieci, które przejdą ten proces razem z nami, będą podejmowały świadome wybory, świadome decyzje, świadomie wybiorą swój kierunek studiów albo nie wybiorą żadnych studiów. Także my nie myślimy dzisiaj o liceum, bo tak naprawdę nie wiemy, co zdecydują nasze dzieci, mogę tak powiedzieć. Natomiast ja jestem, patrząc na to, co się dzieje teraz, jestem absolutnie o to spokojna, że będą to mądre wybory, takie w sensie mądre, dobre dla nich. I na etapie liceum mam wielką nadzieję mieć już dzieci samodzielne, nad którymi nie będę biegać i przypominać, zrób tą pracę domową i oddaj jeszcze 3 wypracowania, może pomogę ci zrobić pracę z plastyki, bo niestety tak się to w praktyce dzieje w szkołach systemowych, tylko będą to dzieci już, które lizną w praktyce przedsiębiorczość, które będą nie wyciągać rękę po kieszonkowe, tylko właśnie same sobie organizować środki na swoje pasje, na swoje zainteresowania, będą się chciały rozwijać i będą łączyły się w grupy, bo tak też się dzieje ze starszymi dziećmi, które stymulują się razem i realizują cudowne przedsięwzięcia wspólnie.
Mam nadzieję, że za kilka lat, kiedy znowu spotkamy się na antenie Radia Gdańsk, będziemy mogły porozmawiać na ten temat i opowie nam Pani, co się wydarzyło w tym czasie. A dzisiaj też dziękuję bardzo za rozmowę. Agnieszka Biłda, współautorka gdańskiego projektu edukacyjnego Hombanda, była moim gościem.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. W każdy czwartek po 18:00.